eksperta.
16 minut po 12. Ewa Kurzawa, witam pięknie. A w studiu goście pani Krystyna Michałek, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, pani Mirosława Lewandowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz pani Magdalena Wojtaluk, koordynator EZLA. Proszę rozszyfrować. Dzień dobry.
Dzień dobry. To są elektroniczne zwolnienia lekarskie.
I to będzie jeden z tematów, który poruszymy w dzisiejszym dyżurze. A jeśli dyżur telefoniczny, to oczywiście uruchamiamy nasze telefony, nasz telefon 52 345 50 90. Mogą Państwo pytać o wszelkie sprawy, które dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszelkich tematów związanych właśnie z zakładem, z ZUS-em. Natomiast chciałybyśmy wywołać takie tematy ważne, istotne w tym czasie, więc na przykład waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Ta waloryzacja może się odbyć w jaki sposób i na jakiej podstawie? Nie wiem, czy pani Krystyna rozpocznie, pani rzecznik, bowiem waloryzacja rent i emerytur nastąpi w marcu tego roku i emeryci, renciści będą mogli otrzymać podwyżki swoich świadczeń. No ale właśnie, ile może wynosić na przykład taka waloryzacja i kogo obejmie pani rzecznik?
No waloryzacja będzie o 102,98, czyli wzrost tych emerytur będzie o niecałe 3%.
Czyli
2,98, czyli niecałe o 3% wzrosną emerytury. I tak z najniższego świadczenia, czyli z tej emerytury 1000 zł, tej minimalnej gwarantowanej, to będzie 1029,80.
29 zł więcej.
29,80, niecałe 30 zł, natomiast przeciętna emerytura wzrośnie o 67,28 groszy z 2257,64 do 2324,92 grosze dokładnie.
To tyle o waloryzacji, a teraz w jaki sposób można podwyższyć swoją emeryturę? Kiedy tak się dzieje, kiedy stać się może? No na przykład jeżeli odnajdziemy jakieś nowe dokumenty poświadczające zarobki, których wcześniej nie byliśmy w stanie wykazać. Można złożyć te dokumenty, ubiegać się o podwyższenie emerytury?
Jak najbardziej tak. Również jeżeli osoby, które nie miały wyliczonego kapitału początkowego albo przeliczonego kapitału
początkowego. Do tego dojdziemy jeszcze.
To warto taki wniosek złożyć, bo to też ma znaczenie, to ma duży wpływ na wysokość naszego oświadczenia.
Czyli tak, znajdujemy jakieś wcześniej zagubione dokumenty albo pracowaliśmy już po przyznaniu emerytury. Czy to wówczas też nas upoważnia do złożenia takiego wniosku o podwyższenie emerytury?
Tak. Jeżeli były odprowadzane składki emerytalno-rentowe, to jak najbardziej tak.
A wyższa emerytura ze względu dla mam, ze względu na wychowanie dziecka?
Również takie osoby mogą złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego i wówczas takie świadczenie emerytalne będzie większe.
I jeszcze ewentualnie, jeżeli z tej wcześniejszej emerytury przechodzi osoba na pełne świadczenie emerytalne, tak, to wówczas też dokonuje...
Może złożyć wniosek o emeryturę powszechną, z powszechnego wieku. Jeżeli osoby na przykład wcześniej pobierały emeryturę z tytułu szkodliwych warunków, również mogą złożyć wniosek o emeryturę z powszechnego wieku emerytalnego.
52 345 50 90.
Tylko muszę domówić tutaj troszeczkę uzupełnić, że jeżeli osoby, które pobierały emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach, bądź też miały emeryturę z tytułu innych uprawnień, to na przykład 55 lat życia, 30 lat pracy, czy mężczyzna 60 i 35 lat pracy, to tutaj wchodzi w grę konsumpcja. Czyli wszystko potrącamy to, co zostało do tej pory potrącone. Także nie zawsze w tym momencie oczywiście skonsumowane, wypłacone. W związku z tym nie zawsze w tym przypadku świadczenie wychodzi korzystniejsze. Ale jest gwarancja starej wysokości świadczenia, więc nic nie traci osoba, która składa
może
wniosek.
Zyskać, ale...
Oczywiście wraca do swojego poprzedniego świadczenia.
Polski Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani Robert z Bydgoszczy, ja chciałem zapytać o taką sprawę. Jak długo ZUS, ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie właśnie, żeby przeliczyć emeryturę, ponieważ...
Ale na nowo, czy po raz pierwszy?
Nie, na nowo, ponieważ ubiegły rok cały pracowałem, wysłałem do ZUS-u te zarobki łącznie ze składkami, tak? 12 stycznia i do tej pory, proszę pani, ZUS mi niczego nie przeliczył, nie dał żadnej informacji, minęło już półtora miesiąca. Rok temu analogia była podobna, bo też pracowałem w 2016 i po wysłaniu, po tygodniu czasu czy półtora otrzymałem odpowiedź. Natomiast teraz minęło półtora miesiąca i jest cisza.
Proszę
pana, jak długo mogą to rozpatrywać oni tam?
Proszę pana, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ZUS ma obowiązek wydać decyzję niezwłocznie, nie dłużej aniżeli w ciągu 30 dni. Ale też może być prowadzone postępowanie wyjaśniające. Jeżeli jest postępowanie wyjaśniające prowadzone, to w terminie 30 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego. Trudno mi na dzień dzisiejszy tutaj w radiu wypowiedzieć się do pana sprawy, bo mówi pan, że 12 stycznia, no to powinien pan otrzymać już decyzję, bo to nie jest pierwszorazowe przyznanie świadczenia w pana przypadku. Dolicza pan składki, czy dolicza pan, przelicza pan staż pracy? Tak można tutaj wnioskować, ponieważ mówi pan, że co miesiąc, co roku dolicza pan świadczenie. Także pana wypłata świadczenia powinna nastąpić w pana terminie płatności. Którego każdego miesiąca otrzymuje pan świadczenie?
No tak, no ja to wszystko wiem.
Pierwszy, tylko, że... dziesiąty, dwudziesty czy szósty, którego?
Ja otrzymuję dziesiąty, przed
dziesiątego. Więc jak pan złożył, mówił pan, że po 10 stycznia, więc no powinno być na 10 lutego. W radiu nie sprawdzę pana indywidualnej sprawy. W związku z tym proponuję, żeby wykonać telefon do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na pewno otrzyma pan wyczerpujące informacje.
Proszę
o
pani...
przyczynie... po prostu zwłoki w załatwieniu
tak
pana
uczyniłem,
sprawy.
Tak też uczyniłem i zadzwoniłem i sprawdzili to, bo to był telefon do Warszawy oczywiście. No i powiedziano mi, pani tam weszła na tą stronę i odpowiedziała mi to, że jest sprawa w rozpatrzeniu i to jest wszystko. Że po prostu aktualnie jeszcze jest rozpatrywana. No to ja nie wiem, jak długo można to rozpatrywać, wie pani, mając składki, żeby rozpatrywać... półtora miesiąca i nie mogę.
Proszę
nie
pana,
się z tym
no ja nie mogę panu indywidualnie powiedzieć, dlaczego w pana przypadku po prostu jest tak długo rozpatrywana sprawa. Podam numer telefonu i proponuję, żeby zadzwonić. A czy mieszka pan w Bydgoszczy?
Tak.
Proszę pana, kierunkowy 52 34 18 i na przykład 34 18 79 10. Proszę zadzwonić, sprawdzimy, poda pan PESEL, sprawdzimy indywidualnie pana przypadek. Bo,
jeszcze no, raz mogłaby pani powtórzyć ten telefon? 84?
Nie. 34 18 7? 89 10. 34 18 89 10.
I 52 kierunkowy.
I kierunkowy
oczywiście.
52. Proszę przygotować PESEL. Wtedy indywidualnie, jeżeli panu wygodniej panu pójść osobiście do ZUS-u, proszę bardzo, może pan i na pewno otrzyma pan wyczerpujące informacje o przyczynie zwłoki.
Dziękujemy pięknie.
W załatwieniu
dziękuję
pana.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Pozdrawiam.
Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry. Ja w sprawie rozliczeń leków. Mam niepełnosprawność.
Ale czy pani chciała, przepraszam bardzo, bo domyślam się, że to chodzi o doradców podatkowych, ale tych doradców gościć będziemy za tydzień w naszym programie, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Także proszę za tydzień o tej samej porze. Zapraszam. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Zaczęła pani rzecznik mówić o kapitale początkowym. Dlaczego jest tak istotny? Powinniśmy zadbać o wysokość swojej emerytury i czasami no, każda złotówka, wiadomo, jest ważna. Tymczasem wiele osób, no, jeszcze takie zaniedbanie gdzieś tam się ciągnie sprzed lat, tak? Nie skompletowało, o może tak powiem, kapitału początkowego, który no, ma istotny wpływ
tak
na wysokość
naprawdę jedna
naszej.
Trzecia wysokość no, tego kapitału właśnie. Ma znaczenie na wysokość emerytury.
Mm-hmm. I więc jeżeli ktoś urodził się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 99 rokiem opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, był zatrudniony, to...
to powinien złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego.
Ten wniosek
jeżeli tego jeszcze nie uczynił, wniosek jest dostępny na stronie ZUS-u, ale również
można odebrać formularz, tak?
Można oczywiście odebrać formularz, można przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i taki wniosek pobrać na miejscu.
Czy jest jakiś termin, którego przekroczyć nie wolno i stracimy wówczas tą 1/3 emerytury? Czy w każdej chwili możemy złożyć te dokumenty?
W każdej chwili. Natomiast pamiętajmy, że coraz trudniej jest nam uzyskać te dokumenty. Gdzieś tam się zapodziały, czy w mieszkaniu, czy firmy są likwidowane. I dobrze jest te dokumenty już sobie zacząć gromadzić i złożyć ten wniosek.
Czyli oprócz tego wniosku te najważniejsze dokumenty to są świadectwa pracy ze wszystkich tych miejsc, w których pracowaliśmy do 99 roku, ewentualnie nie wiem, legitymacja ubezpieczeniowa, były kiedyś takie legitymacje.
Legitymacje ubezpieczeniowe, wówczas tam też w tych legitymacjach ubezpieczeniowych była wysokość wynagrodzenia za pracę. Świadectwa pracy, wszystkie dokumenty, które pomogą nam, żeby ten kapitał początkowy był jak największy. Mhm. Czyli tam, gdzie mamy nasze zarobki.
Polskie Radio PIK, dzień dobry. Halo,
dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Proszę panią, czy pani może mi wyjaśnić taką kwestię? Ja opłacam samodzielnie ZUS i płacę te 3 świadczenia. Chodzi mi konkretnie o fundusz emerytalno-rentowy. Kwota, przykładowo podam, niech to będzie tam około 800 zł. Część przechodzi na fundusz emerytalny tej kwoty, część na fundusz rentowy. Część na emeryturę, część na rentę. I pani mi powie, z chwilą przejścia na emeryturę, co się dzieje z tą częścią mojej wpłaty? Przykładowo ja nie korzystałem z żadnej renty, tym funduszem rentowym.
Proszę pana, jeżeli...
Przecież ja płacę 800 zł, a emeryturę mam przykładowo wyliczoną z 500 zł składki. Co się dzieje z tą kwotą?
No proszę pana, to nie jest to, że my płacimy z naszego wynagrodzenia, ale musimy pamiętać, że to idzie do budżetu i budżet częściowo finansuje nasze emerytury. Także jeżeli się stanie coś takiego, że nie skorzysta pan z renty inwalidzkiej, to ma pan tylko naliczoną emeryturę z pana składki emerytalnej, natomiast tamta część, no po prostu jak gdyby, nie, no nazwijmy to, że przepada. Inne osoby, które idą na rentę na rentę inwalidzką, korzystają z tej składki.
No tak, to jest trochę nie tak. No dziękuję bardzo. No,
dziękujemy, bardzo. Do usłyszenia. Dzień dobry. Polski Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie z zapytaniem o tej emeryturę chciałbym.
Bardzo proszę. Tak, słuchamy.
Aha, już, dobrze.
Tak, oczywiście.
Ja jestem 60. rocznik i tak. Pracę już podjąłem w 75. roku jako w szkole zawodowej i pracowałem w szczególnych warunkach.
Tak.
I teraz mam 58 i mam 43 lata stażu pracy. I chciałbym się dowiedzieć, czy nie przysługuje te 5 lat wcześniej.
Proszę pana, jeżeli na 31 grudnia 98 roku udokumentuje pan 25 lat pracy ogółem, a 15 lat pracy w szczególnych warunkach, to w momencie ukończenia 60 roku życia będzie mógł pan przejść na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach, w szczególnym charakterze. Tylko od razu zastrzegam, że okres nauki w szkole zawodowej nie jest wliczony, jest liczona do stażu pracy tak zwana nauka zawodu. To znaczy umowa zawarta między pracodawcą a pracownikiem. Nie wiem, jaka to była szkoła zawodowa, co to było, czy miał pan indywidualną umowę o naukę zawodu. Ale od razu dopowiadam, że jest bardzo korzystne niekorzystanie z emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, tylko dopracowanie do swojego wieku emerytalnego, czyli w pana przypadku 65 lat, wówczas z tytułu pracy w szczególnych warunkach ma pan doliczoną tak zwaną rekompensatę, która bardzo korzystnie wpływa na wysokość świadczenia. Kapitał początkowy jest średnio powiększony o około 1/3. W związku z tym bardzo się opłaca, jeżeli dana osoba pracuje, to po prostu dopracować do swojego wieku emerytalnego i przejść w normalnym wieku emerytalnym na świadczenie łącznie z rekompensatą. Zachęcam, bo naprawdę się opłaca.
Dziękujemy
no tak,
pięknie.
Bo to już wychodzi z tego, że tak? Do 98 roku to ja już
no jest pan, no raczej jest pan osobą za młodą, więc dlatego tutaj od razu dopowiedziałam tą drugą część, żeby po prostu się pan nie załamywał, że naprawdę może nie ma tego złego, co by na
jak
dobre nie wyszło. Naprawdę wie pan, bo naprawdę opłaca się.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia.
Dyżur eksperta.
A w studiu przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i kolejny telefon. Dzień dobry, Radio PIK.
Halo?
Tak, dzień dobry, słucham.
Dzień dobry.
Proszę przyciszyć radio, dobrze? Jeszcze.
Jestem 46 rocznik.
Tak?
W 2000 poszłam na emeryturę i 6 lat byłam na urlopie opiekuńczym. Czy mi też się należy jakieś tam przeliczenie?
Proszę pani, tutaj to, co mówiłyśmy przed chwilą o zwiększeniu świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem, dotyczy przeliczenia kapitału początkowego i dotyczy to osób, które są urodzone po 1 stycznia 49 roku. Aha. Pani, która jest, pani, jak jest 46 rocznik, to na pewno, jeżeli była pani na urlopie wychowawczym, to ten okres ma policzony jako nieskładkowy i oczywiście korzysta pani z tego przywileju. Tylko
tak,
tyle,
jest
że...
składkowy, tylko że słyszałam, że jest teraz inny współczynnik.
Jest jako składkowy, ale tylko i wyłącznie w przypadku przeliczenia do kapitału początkowego dla osób urodzonych od 1 stycznia 49 roku.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pozdrawiamy.
Dzień dobry, Polski Radio PIK. Halo? Proszę przyciszyć, ktokolwiek jest z drugiej strony. Halo, halo? Słyszymy się? Nie, niestety to połączenie nie może się udać. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Ja mam takie pytanie, bo tu pani mówiła o tym kapitału do 99 roku. Jak to jest później liczone po 99 roku?
Proszę pana, po 99 roku każdy z nas ma swoje indywidualne konto ubezpieczeniowe. I na pana konto idą składki, które są odprowadzane od pana wynagrodzenia. Także kapitał, przyszła emerytura według nowych zasad. To jest waloryzowany kapitał początkowy i wszystkie składki odłożone na pana koncie po 99 roku. Równie zwaloryzowane, podzielone przez średnią długość wieku w miesiącach, w latach, w których pan pójdzie na świadczenie emerytalne.
Ale wie pani, chodzi o to, że bo tam pani podała, że 48 do...
Po 31 grudnia 48 osoby urodzone.
No to trzeba było złożyć ten kapitał początkowy. A później ten kapitał początkowy, to znaczy, czy świadectwa pracy, kto tam pracował do 99, a teraz automatycznie jak to jest komputeryzowane, czy świadectwa pracy, czy z wiekiem, jak będę miał 65 lat i odchodzę na emeryturę, to
a jest pan urodzony po 49 roku, rozumiem, tak?
Tak.
Czyli
tak.
Ma pan kapitał ustalony, ten kapitał jest cały czas waloryzowany. W momencie, kiedy pan skończy 65 lat, składa pan wniosek do ZUS-u, nie składa już pan żadnych dokumentów potwierdzających pana zatrudnienie po 1 stycznia 99 roku.
A czyli żadnych już świadectw nie potrzeba?
Nic pan nie musi, ma pan wyliczony kapitał, kapitał jest waloryzowany, wszystkie składki są odprowadzane, składa pan tylko jeden druk, wniosek o emeryturkę, my z tego tytułu panu wyliczamy świadczenie emerytalne.
Dziękujemy. Aha. Tak, wszystko
dobre,
jasne.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Pani Magdalena Wojtaluk, koordynator EZLA. Wyjaśnijmy i kilka słów na ten temat, ponieważ wątpliwości jest wiele. Wątpliwości mają i lekarze, i pacjenci. Jak będą funkcjonowały elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca?
Od 1 lipca będą obowiązywały tylko i wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Natomiast teraz jest okres przejściowy, także lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Mm-hmm.
Pytania, które najczęściej zadają, no z tego co już nawet słyszałam tutaj u nas na antenie nasi słuchacze, na przykład, czy wydruk EZLA trzeba doręczyć pracodawcy?
Nie ma takiego obowiązku. Jeżeli zwolnienie jest wystawiane w formie elektronicznej, to po podpisaniu przez lekarza ono automatycznie trafia do pracodawcy, w związku z tym pacjent nie ma już obowiązku dostarczania takiego druku do pracodawcy.
Kolejne pytanie. W jaki sposób lekarz wydrukuje EZLA, tak, to zwolnienie EZLA na wizycie domowej.
Na wizycie domowej lekarz, jeżeli nie ma możliwości wydrukowania takiego zwolnienia, to może wystawić je w trybie alternatywnym i wtedy ma 3 dni na to, żeby je zelektronizować.
Czy pacjent zostanie poinformowany, jeśli na przykład takie elektroniczne zwolnienie lekarskie będzie zwrócone do korekty? Bo teraz tak bywa, że czasami te wystawiane na formularzach też należy jakąś korektę zrobić. Czy w przypadku tych elektronicznych też tak będzie?
W przypadku elektronicznych zwolnień lekarskich, jeżeli pacjent zauważy błąd, to zwraca się do lekarza o dokonanie takiej korekty i lekarz może jej dokonać, jeżeli to było wystawione elektronicznie oczywiście.
52 345 50 90. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Proszę, halo? Proszę. Tak, słuchamy.
Mam 2 pytania odnośnie zwolnień, bo mi się takie coś zdarzyło w mojej karierze zawodowej, że musiałem, odmówiłem zwolnienia lekarskiego.
Co to znaczy pan odmówił, że nie chciał pan
odmówiłem przyjęcia zwolnienia lekarskiego z powodu, groźby utraty pracy.
To znaczy obawiał się pan, że jak pan przyjmie zwolnienie, to może pan stracić pracę, tak?
Oczywiście, a lekarz wypisał zwolnienie lekarskie. I jeżeli wypisze drogą elektroniczną, jak to wtedy będzie?
To znaczy, jeżeli pan odmówi przyjęcia zwolnienia lekarskiego, to lekarz może nie wystawić takiego zwolnienia, ale ma obowiązek odnotowania w dokumentacji medycznej, że na żądanie pacjenta takie zwolnienie nie zostało wystawione.
Na tej zasadzie będzie, nie to, że lekarz bez mojej wiedzy wyśle zwolnienie.
To znaczy, lekarz informuje pana, że jest pan niezdolny do pracy na podstawie badania, które przeprowadza, badając pana, a jeżeli pan zdecyduje, że odmawia pan takiego zwolnienia, to lekarz w takiej sytuacji musi zrobić adnotację w dokumentacji, że na żądanie pacjenta takie zwolnienie nie zostanie wystawione.
Rozumiem. Drugie pytanie. Proszę panią, wyczytałem z której z waszych broszurek ZUS-u, że te dodatki tam do emerytury są, jeżeli ktoś przepracował w kopalni, tam zamiast wojska, i w batalionach budowlanych. Jak to ma się rozumieć odnośnie tych batalionów budowlanych? Bo to batalion budowlany to rozumiem, że ileś tam osób jest, bo też i były jednostki budowlane.
Proszę pana, ja panu nie odpowiem, bo pan musi tutaj dostarczyć do nas zaświadczenie. To chyba instytucje kombatanckie, które zrzeszają tutaj kombatantów, czy osoby tutaj właśnie świadczące tego typu pracę, mogą udzielić panu bliższej informacji, kto podlega temu, bo do ZUS-u to przynosi się zaświadczenie, które jest wystawione przez właściwą instytucję. Także ja panu tutaj nie mogę powiedzieć, co to jest batalion budowlany, bo po prostu się na tym nie znam, nie?
Dobrze, a w jakich latach to jest to brane?
Też bardzo proszę tutaj wszystko się zgłosić do instytucji kombatanckich. Oni wiedzą, jakie lata, kto tutaj, to są prace i w kopalniach, i w batalionach, ale mówię, to są osoby zrzeszone w tych organizacjach kombatanckich i tam są zasady, które obowiązują, gdzie dana osoba przynależy.
My a WKU tutaj takie zaświadczenia wystawia?
Obawiam się, że nie. Raczej nie, bo WKU mi się... Ale nie wiem. Nie mogę tutaj. Nie jestem kompetentną osobą, żeby to stwierdzić. Nie wiem. Musi pan po prostu zasięgnąć informacje w tych instytucjach.
Dziękujemy
pięknie.
Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie jest zorientowany.
Do usłyszenia. Ja powrócę jeszcze do tych elektronicznych zwolnień lekarskich. To ma bardzo ułatwić system i tak się zastanawiam przy wypisywaniu takiego zwolnienia w sposób elektroniczny. Lekarz będzie musiał wpisać wszystkie nasze dane, czy to będzie jakieś ułatwienie? Wpisze na przykład PESEL, a reszta naszych danych od razu pojawi się w tym formularzu.
W przypadku elektronicznym
to przyspieszy trochę?
To znacznie przyspiesza wystawienie takiego zwolnienia, tak, ponieważ lekarz wystawia tylko część danych, a większość pozostałych danych jest pobierana z naszego systemu. Także ograniczona została liczba danych, które lekarz będzie musiał uzupełnić. Podaje PESEL, a wszystkie dane dotyczące pacjenta są pobierane z bazy. Tak samo jest w przypadku pracodawcy, czyli miejsca, w którym pacjent pracuje. Również na podstawie jednego identyfikatora pozostałe dane są pobierane do takiego zwolnienia i lekarz nie musi już tego uzupełniać.
A te podstawowe takie wymogi do wystawiania tych zwolnień w formie elektronicznej, to wiadomo, sprzęt komputerowy, dostęp do internetu.
Tak.
założenie profilu na PUE, dobrze mówię, nie pomyliłam. Czy jest konieczny podpis elektroniczny?
To znaczy teraz są dwie możliwości wystawiania zwolnień lekarskich, zarówno przez aplikacje gabinetowe, czyli przez narzędzia informatyczne, które posiadają placówki medyczne, albo właśnie skorzystanie z funkcjonalności, która jest przypisana lekarzom na profilu PUE. I żeby skorzystać z takiej funkcjonalności PUE, lekarz musi mieć założony profil, musi mieć ten profil aktywny, jak również musi mieć komputer z dostępem do internetu, tak żeby mógł się bezpośrednio w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego łączyć z naszą bazą danych.
Czy pacjent, pomimo tego, że będzie wystawione to elektroniczne zwolnienie lekarskie, czy pacjent ma prawo upomnieć się, poprosić o taką formę tradycyjną na jakimś formularzu? W jakich przypadkach to jest?
Zgodnie z rozporządzeniem, według którego orzekają lekarze o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, są dwa przypadki, gdzie lekarz drukuje takie zwolnienie, bo rozumiem...
Oprócz tego elektronicznego, mówimy od 1
tak,
lipca.
Tak, wystawiając elektroniczne zwolnienie lekarskie, zawsze lekarz ma obowiązek wydrukowania również go w formie papierowej na żądanie pacjenta.
Jeśli poprosimy.
Tak, jeżeli pacjent poprosi. A drugi przypadek jest wtedy, kiedy lekarz wystawiając elektroniczne zwolnienie lekarskie otrzyma komunikat, że płatnik składek, czyli firma, w której pracuje pacjent, nie posiada profilu na PUE.
Jasne. Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę panią w sprawie pytań do pani.
Bardzo proszę, bardzo proszę.
Czy mogę je zadawać?
Oczywiście.
Mam pytanie takie. Mój małżonek otrzymuje emeryturę z ZUS-u i z KRUS-u. I w ubiegłym roku miał tą emeryturę przyznaną. Napisaliśmy pismo do ZUS-u, żeby ZUS nie liczył ulgi podatkowej od męża emerytury, którą ma wypłacane z ZUS-u. Bo ponieważ liczy KRUS. Otrzymaliśmy pismo z ZUS-u, że tak, owszem, przyjęli do wiadomości, no i faktycznie nie obliczali. Natomiast w tym roku znowu jest ta ulga obliczana. Czy ja, moje pytanie jest następujące, czy ja muszę co roku pisać do ZUS-u taką informację, czy jeżeli ja raz napisaliśmy, to jest do odwołania? Jak to wygląda?
W zależności od tego, jaka była forma. Jeżeli było napisane, że bardzo proszę o nieliczenie do odwołania, no to wówczas po prostu powinniśmy stosować zawsze, w nowym roku. Ale z reguły ZUS stosuje zasadę, że po prostu indywidualnie co roku dana osoba zgłasza, bo mogą się zmienić, może zmienić się sytuacja jakaś i po prostu następuje. Także jeżeli to nie nastąpiło, jeżeli nie zastosowaliśmy się do tego pani wniosku, to bardzo proszę jak najszybciej to wyjaśnić we właściwym inspektoracie i przepraszam w imieniu ZUS-u, no bo nie wiem jak to pismo brzmiało, także
bo
trudno
pani,
się ustosunkować
ja
do tego. Nie?
W momencie, gdy otrzymaliśmy odpowiedź, że ZUS przyjął do wiadomości, że nie będzie tej ulgi liczył, to ja sądziłam, że to jest po prostu do odwołania, bo tak no szczerze mówiąc się dziwiłam, że to jedno zdanie dopisać, proszę z nowym rokiem ponowić prośbę, czy coś takiego, bo wie pani, no nie każdy emeryt jest na tyle w cudzysłowie
no
kumaty,
tak, ale wiedzieć, że... po prostu jak gdyby ulgi z Urzędu Skarbowego są zawsze stosowane na dany rok. Tak samo jak jest decyzja z Urzędu Skarbowego, po prostu wnioskująca o nieliczenie podatku i tak dalej, to zawsze dotyczy danego roku podatkowego. Dlatego po prostu jest to stosowane, że zawsze w danym roku, ponieważ mogą się zmienić jakieś sytuacje. Ale no jeżeli dobrze. Pani chce na stałe, to po prostu wtedy zaznaczyć, my sobie po prostu w naszych dokumentach wprowadzimy i na początku następnego roku zastosujemy się do pani wniosku.
Dobrze,
dziękujemy.
Dziękuję.
Proszę bardzo,
pozdrawiam.
Ponownie jeszcze te elektroniczne zwolnienia lekarskie, korzystając z obecności pani Magdaleny Wojtaluk. Co powinien zrobić lekarz? No bo samo życie. Nagle ginie dostęp do internetu, tak? Nie ma pola, nie ma sieci. Co w takiej sytuacji się dzieje?
W takiej sytuacji teraz do 30 czerwca ma możliwość alternatywnie...
To jest jasne.
Tak.
Natomiast od 1 lipca?
Po 1 lipca również jest przewidziany tryb alternatywny. Oznacza to, że każdy lekarz ma możliwość wydrukowania pustych formularzy z miejsc, z których udziela świadczeń medycznych, czyli z których wystawia zwolnienia. Taki limit to 150 formularzy. I wtedy, jeżeli nie ma możliwości wystawienia zwolnienia elektronicznie, wystawia takie zwolnienie w trybie alternatywnym, a później w 3 dni od wystawienia takiego zwolnienia albo od ustania przyczyny, dla której nie mógł go wystawić, musi go zelektronizować. I wtedy ta pula 150 formularzy odnawia się.
A tak z czystej ciekawości, czy lekarz będzie przekazywał te elektroniczne zwolnienia lekarskie tak każde po kolei, pojedynczo do Was, czy w jakichś plikach po całym dniu będzie eksportował to?
Zwolnienie zostaje przekazane w momencie jego autoryzacji, czyli podpisania przez lekarza. Lekarz jak wystawia zwolnienie, ma narzędzia umożliwiające elektroniczne podpisanie go. W momencie, kiedy zastosuje jedno z trzech, które teraz są udostępnione lekarzom i potwierdzi bądź to PIN-em, bądź zautoryzuje przez ePUAP, wtedy zwolnienie automatycznie trafia do 3 kanałów. Do pracodawcy, do pacjenta oraz do ZUS.
A czy ZUS będzie archiwizował te zwolnienia, tak jak do tej pory?
Teraz już nie ma obowiązku archiwizowania, nie będzie obowiązku archiwizowania elektronicznych zwolnień, ponieważ wszystko będzie w naszych systemach widoczne i również zniknie obowiązek archiwizowania druków przez lekarzy, ponieważ w momencie podpisania i wysłania zakończy się etap wystawiania zaświadczenia o niezdolności do pracy.
A czy lekarz będzie mógł wystawić coś takiego jak duplikat elektronicznego zwolnienia lekarskiego?
W każdym momencie, kiedy pacjent się zwróci do lekarza z prośbą o wydrukowanie takiego zwolnienia, lekarz będzie miał możliwość podejrzenia wszystkich zwolnień lekarskich, które były wystawione i wydrukowania.
Dyżur eksperta. 52 345 50 90. Czekamy oczywiście na Państwa telefony. Proszę wybaczyć, bo czasami tutaj rozpoczynamy rozmowy, są pytania, odpowiedzi, więc proszę się nie niecierpliwić. O, to jest apel do naszych słuchaczy. Dzień dobry, Polski Radio PIK. Oj, proszę przyciszyć radio. Może teraz? Nie, niestety nie. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Również?
Moje pytanie jest takie, 2 pytania praktycznie. Oboje z żoną urodziliśmy się w 60 roku i pierwsze pytanie chciałem spytać o sprawę dotyczącą żony. Żona prowadziła działalność gospodarczą w tamtych latach, kiedy urodziła 3 dzieci. I czy z tego względu jakiś dodatek do emerytury się należy? Drugie pytanie natomiast dotyczy mnie. Ja niestety miałem tą nieprzyjemność służyć w Wojsku Polskim, Ludowym Wojsku Polskim, zaznaczam. To był jeszcze okres stanu wojennego, służba była przedłużona do 2,5 roku. I z tego, co się orientuję, to jest to uznane jako, zalicza się do okresu pracy, ale jako okres bezkładkowy, tak? Moje pytanie, no miałem, nie miałem możliwości wyboru, musiałem albo podjąć, mógłbym podjąć pracę, tak, i odprowadzać składki, a w tej sytuacji, no niestety byłem zmuszony do odbycia tej służby przez 2,5 lata.
No ale przede wszystkim okres służby wojskowej został zaliczony do kapitału początkowego. Jak pan mówi, że jest pan osobą urodzoną w 1960 roku, tak, czyli przed 99 rokiem służył pan w wojsku. W związku, tak, z tym wszystko to, co zostało panu, okres służby wojskowej, został zaliczony panu do stażu pracy. I z tego tytułu nie ponosi pan żadnego uszczerbku, ponieważ składki są odprowadzane od 99 roku. A kapitał początkowy oczywiście jest uwzględniony. Teraz jeżeli żona, prowadząc działalność gospodarczą, przerwała tą działalność gospodarczą i była na urlopie wychowawczym, jeżeli to było przed 99 rokiem, czyli znowu do kapitału początkowego, to ten okres będzie miała zaliczony. Natomiast jeżeli wychowywała dzieci pracując zawodowo, w przypadku żony prowadząc działalność gospodarczą, to z tego tytułu będzie miała staż pracy zaliczony, polegający na zaliczeniu tego okresu opłacania składek z tytułu działalności gospodarczej.
Aha, rozumiem.
Także dziękuję. Nic państwo nie tracą. Jeżeli pracowała i nie miała urlopu wychowawczego, to składki, natomiast jeżeli był urlop wychowawczy, to wówczas jest urlop wychowawczy liczony tutaj do kapitału początkowego. I pana
dziękuję
również.
Bardzo. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Pozdrawiam.
Proszę, pozdrawiamy.
Polski Radio PIK, dzień dobry.
Witam panią.
Proszę przyciszyć radio.
Halo.
Tak, słyszymy, tylko proszę przyciszyć radio, bo inaczej nasze...
Witam panią.
Proszę przyciszyć radio.
Witam panią. Wie pani, dobrze, halo, słyszycie mnie?
Tak, oczywiście, bardzo
dobrze.
Wie
pani, mąż ma 40 lat pracy, w tym 26 w rolnictwie i 14 poza rolnictwem, czyli państwowej. I wie pani, i z rolnictwa ma rentę, a z tego, a rocznik 45 jest. Czy proszę, mu się należy z tego?
Nie, proszę pani, nie należy się, ponieważ w celu przejścia na świadczenie emerytalne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która jest urodzona przed 49 roku, musi udowodnić co najmniej 25 lat pracy i mieć wiek emerytalny. Mąż ma za mało, tak jest. Państwowej pracy, żeby
dobrze,
było po prostu
jeszcze jedno chwileczkę. Wie tak? Pani, ja mam nie emeryturę, a rentę. No i z tego tytułu mi brakuje półtorej roku, żebym dostawała z ZUS-u też, bo też pracowałam poza ZUS-em. Tam.
Ale który rocznik jest pani?
52.
No to proszę pani bez względu, a ile lat pani ma w KRUS-ie opłacania składek?
O nie, pani, w KRUS-ie. Właśnie brakuje mi rok i 3 miesiące. Co mam zrobić z tym?
Czyli w KRUS-ie ma pani za mało do uzyskania emerytu, ale opłacała pani składki przez jakiś okres tytułu ubezpieczenia społecznego pracownika. No to czyli będzie pani miała emeryturę pracowniczą, a okres opłacania składek będzie tak zwane zwiększenie do emerytury pracowniczej zaliczone.
I pani, i byłam kapitał początkowy, na który mam 560
zł. Do kapitału początkowego okres nie jest liczony. Okres po prostu pracy w gospodarstwie rolnym, to jest tylko zwiększenie do emerytury.
To znaczy, że mi się nie należy.
Należy, będzie zwiększenie świadczenia emerytalnego. Czy pani złożyła wniosek o emeryturkę?
Tak, kochana, dostałam i to się należy, ale mi brakuje jeszcze rok do 25, żebym w KRUS-ie miała.
No to już... No
nic
to,
nie będzie. A jakbym jeszcze, wie pani, gdzieś się ubezpieczyła, na przykład, bo córka ma gospodarstwo i mi się u niej
ubezpieczyła. No to musi pani spełniać, warunki, musi być pani ubezpieczona jako domownik. I wówczas musi po prostu pani tutaj albo rolnik, albo domownik i korzystać z wiedzy pracowników KRUS-u, a nie ZUS-u. Ja tutaj jestem osobą, która nie chce panią wprowadzić w błąd. Jeżeli będzie dyżur pracowników, oczywiście kasy rolników, to bardzo proszę dzwonić, bądź też pójść do swojego punktu KRUS-u w terenie. No proszę bardzo,
dziękuję,
pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy pięknie, do widzenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry. Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę panią, w tej chwili w radiu jest...
Tak, słuchamy. Tak. Są panie z Zakładu
Ubezpieczeń. Proszę panią, ja mam takie pytanie. W 2010 roku od lutego do 2013 roku do czerwca pracowałam w Szwecji. I z tamtego, jakby powiedzmy, z KTWerket, czyli tak jakby od naszego odpowiednika ZUS, otrzymałam taki dokument potwierdzający, w jakim ja okresie pracowałam. I na podstawie tego dokumentu dostałam, wracając w 2013 roku, zasiłek dla bezrobotnych. I teraz moje pytanie. W tym roku będę składać na świadczenia przedemerytalne. Jaki ja muszę mieć dokument, żeby mi te lata doliczono?
Proszę pani, przede wszystkim osoby, które pracują za granicą, to są wyznaczone w Polsce jednostki, które liczą świadczenia emerytalne dla tych osób, tak zwane JRUM-y. Jednostki, które liczą dla zatrudnionych za granicą. I pani będzie składała wniosek w tej jednostce i tam będzie pani poinformowana. Jeżeli to Szwecję będzie obsługiwał Toruń, czy obsługuje Toruń, to po prostu bardzo proszę zasięgnąć informacji w tym JRUM-ie, który zna wymogi danego kraju, nawiązuje kontakt z tym krajem, za którego płaci emeryturę i udziela szczegółowych informacji. My na dzień dzisiejszy, jako Bydgoszcz, tutaj po prostu nie jesteśmy jeszcze JRUM-em. Rzeczywiście prace w tym kierunku się toczą i może w przyszłości będziemy mogli służyć wiedzą i będziemy obsługiwali jakiś kraj, ale na dzień dzisiejszy nie mogę pani pomóc. Jeżeli pani tutaj wie, że to jest Toruń, to bardzo proszę zwrócić się do tego oddziału. Tak?
Czyli ten dokument, który dostałam ze Szwecji, tak jakby z tego ich tam urzędu, potwierdzający, w jakim okresie pracowałam, to nie jest tak jakby wiarygodny dla ZUS-u.
No
tak?
Wie pani co, nie to, że nie jest wiarygodny, ja tego nie mówię. ZUS w Bydgoszczy nie obsługuje tych świadczeń i ja nie jestem kompetentną osobą, która może pani udzielić informacji na temat świadczeń zagranicznych tutaj płatnych dla osób, które kiedykolwiek pracowały poza granicą. W pani przypadku Szwecja czy Wielka Brytania. Brytania czy coś takiego. Nie czuję się kompetentna po prostu, nie mam takiej wiedzy, dlatego bardzo proszę, żeby się zwrócić do Jotrumu, który obsługuje tutaj w pani przypadku Szwecję.
Dziękujemy pięknie.
Proszę bardzo, dziękujemy. Pozdrawiam.
Dziękuję. Do usłyszenia. I to już był ostatni dzisiaj telefon. Spoglądam na zegar, za 5 minut 13. Pięknie paniom dziękuję. Były z nami dzisiaj pani Krystyna Michałek, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję bardzo, dzień dobry, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Magdalena Wojtaluk, koordynator EZLA.
Dziękuję.
Dziękuję pięknie. I pani Mirosława Lewandowska, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.
Dziękuję.
Spoglądam w kalendarz, spotykamy się z paniami 6 kwietnia. Pani
tak,
Krystyno, dobrze,
kwietnia.
Tak? Piątek 6 kwietnia po godzinie 12, a za tydzień dyżur doradców podatkowych. Ewa Kurzawa, do usłyszenia. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.